miejscu wysokich górach, miejscu bardzo niebezpiecznym, gdzie było wiele śmiertelnych wypadków, ktoś zawiesił taki mały krzyżyk na skalę i napis, że jeśli chcesz dojść do celu żywy, trzymaj się znaków. I ci, co chodzą po górach, wiedzą, jakie to jest ważne. A przed chwilą usłyszeliśmy w czytaniu, jak ważne dla Boga jest nasze życie. I nie tylko to tutaj, ale życie wieczne. Wszystko trzeba postawić jakby na jedną kartę, aby je ocalić. Bo człowiek jest stworzony po to, aby doszedł do domu Ojca, aby stał się naprawdę Boży, aby tam, można powiedzieć, w tej Bożej przestrzeni spełnił się bez reszty. I to jest szczęście. I dlatego właśnie Pan Bóg jak gdyby oznakował drogę do siebie. Ale diabeł nastawiał mnóstwo różnych fałszywych strzałów. I w tym jest nasz dramat. I tak jest z prawem Bożym, bo to oznakowanie, tak jak to nazwałem, to prowadzi nas ku Bożemu prawu, które właściwie od tysięcy lat zostało objawione i ono się nieustannie potwierdzało, sprawdzało. Mnóstwo pokoleń nimi się kierowało i tutaj żyło godnie i do Boga dotarło. I to było takie oczywiste, ale dopiero w ostatnich dekadach nagle okazało się, że to prawo jest jakoś źle widziane, że trzeba je zastąpić. Prawo Boże zastąpiono prawami człowieka. Ale człowieka bez Boga, albo człowieka przeciw Bogu. Jak Paweł II kiedyś powiedział, to się rzadko cytuje, że najgorszy totalitaryzm wejdzie na świat przez prawa człowieka. I to trzeba mieć na względzie, bo słyszymy o tych prawach właściwie wszędzie. Wciąż się do nich odwołują nie do przykazów, tylko do deklaracji praw człowieka, potem do karty praw człowieka i nagle się je tak przedefiniowuje, że nagle już nie wiemy, o jakiego człowieka chodzi i o jakie dobro człowieka chodzi, bo okazuje się, że one są przeciw człowiekowi. I gdybyśmy tak spojrzeli na takie prawa, które nam się wciąż wmawia, to tak naprawdę one są jedne przeciw drugim. I popatrzmy, jeśli rozlega się krzyk wokół praw dziecka, to zwykle przeciw rodzicom. Prawa ucznia przeciw nauczycielom. Dalej, prawa kobiet automatycznie przeciw mężczyznom. Prawa mniejszości przeciw większości. Prawa gejów przeciw heteroseksualnym. Prawa zwierząt przeciw ludziom. I w końcu prawa człowieka przeciw Bogu. I to jest tak nie wiadomo kiedy podstępnie, perfidnie wchodzące i zastępujące to prawo Boże właśnie mnóstwem przepisów. I choćby porównajmy, to 10 przykazań to jest zaledwie kilkadziesiąt słów. Popatrzcie na pierwszy, lepszy dokument z Brukseli. To są tysiące stron. Czy z ONZ-u. Tysiące stron. Żeby w tym gąszczu się zupełnie zagubić. żeby to na wszystkie możliwe strony interpretować. Można od razu wyczuć, kto jest tego autorem i przeciwko komu. Moja znajoma poetka, pisząca przede wszystkim świetne wiersze dla dzieci, szkoda, że ich w ogóle nie ma w podręcznikach szkolnych, napisała do tego pisma, które redagowałem, takie satyry z tyłu. I jedną z nich jest właśnie taki wiersz na ten temat. Posłuchajcie. Człowiek wiele dziś praw ma. Do higieny, do diety, pani prawo, do pana, pan do innej kobiety. Prawo sądu, wyboru, prawo do wypowiedzi, do 3 metrów posesji mają prawo sąsiedzi. Obywatel ma prawo do zrzeszania i renty, pana z dzieckiem do wniosku o dom i alimenty. Uczeń prawo sprzeciwu, aktor prawo do kłamstwa. Politycy zależy do ogłady lub chamstwa. Mąż ma prawo zaszaleć, żona skoczyć na boki. Każdy mówić o bliźni i ferować wyroki. Złodziej lekko zarobić, model handlować twarzą, mędrzec bzdury pleść w radio, speaker klepać co każą. Prawo prawem pogania, ciążąc jak anatema. Tylko Pan Bóg wymagać dzisiaj prawa już nie ma. I tu pytanie właśnie, czy Pan Bóg ma jeszcze prawo do nas, swoich dzieci? Czy my mu nie dajemy? I dalej, czy my mamy jeszcze prawo do niego, swojego Ojca, Stwórcy świata, naszego Zbawiciela? Czy my mamy prawo do Jego praw w naszym życiu? Bo przecież jeszcze pamiętamy stare filmy amerykańskie o toczących się czasem procesach w sądach i tam na prawie wszystkich gmachach sądów amerykańskich przez wiele dziesiąt lat były wykute czy zawieszone tablice dekalogu i przysiągało się na Biblię, żeby uwiarygodnić, można powiedzieć, swoją prawdomówność. Skuto te tablice ze wszystkich tych obietnic i już nie widzimy tej Biblii. I wtedy już nie ma prawdy, nie ma wiarygodności, nie ma jakiegoś poręczyciela. I nagle się okazuje, że my nie mamy już prawa do przykazów, bo już się zastąpiono wszystkimi unijnymi przepisami, standardami globalnymi. I teraz ta edukacja, która wchodzi po tak zwanej reformie, ona mówi o globalnej edukacji, o globalnej etyce, o globalnej wrażliwości. No, kryje się tu jakiś globalny szkielet. Tylko, że to nie rozpoznaje. I można powiedzieć, że panuje taka swoista dyktatura praw, które niby miały bronić człowieka, które stają się w końcu bezwzględnymi nakazami. Tak jak jeden profesor świetnie wytłumaczył, czym jest tolerancja, że to jest bezwarunkowa akceptacja czegokolwiek, co nam podsuną do akceptowania. No tak. I gdzie jak gdzie i kiedy jak kiedy, ale właśnie w kościele i podczas rekolekcji do tych praw trzeba wracać. Zwłaszcza, że czas rekolekcji to też jest czas rachunków sumienia, porządnych spowiedzi. I te prawa Boże, no, trzeba przede wszystkim dobrze znać. Nie tylko jak brzmią, ale co znaczy, jak się przekładają na nasze życie. Dobrze znać. Tak jak rzemieślnik zna swój fach. Jak alpinista czy himalajista zna reguły wędrówki. I jeśli się zna, to trzeba je uznać za swoje, że one są dla mnie. zupełnie niezastąpione niczym. Ale jeszcze pozostaje jeden wymiar. Te słowa są prawie, że takie z takiego samego źródła słowa, że trzeba je wyznawać przed innymi, przyznawać się do nich. Bo wtedy dopiero nie tylko się ich broni, ale nadaje im się żywy wyśmiech. Bo czasem, albo bardzo często ludzie już o nich zupełnie zapomnieli. Kiedyś nawet pracując w radio, zrobiliśmy taki sondaż u stóp Jasnej Góry, przepytując ludzi z przykazem Bożym. No nie wiem, czy można byłoby tak przekrojowo postawić 3 minuty. Ludzie się bardzo wplątali w wymienianiu. Ale kiedy te same osoby, tak trochę można powiedzieć, z ironią, z kpiną, poszły i przepytały ludzi z astrologii, od jakiego jesteś znaku, jakie tam inne kryształy, drzewa, koligacje, konfiguracje, no tutaj to prawie że piątka. Właśnie czym się kierujemy w życiu? I dlatego spróbujmy dzisiaj dotknąć, bo tu nauki na jedno przekazanie to jest o wiele za mało. Otwórzcie katechizmy, zobaczycie, ileż tam jest właśnie odniesień tych starych przykazań do absolutnie nowych spraw. Tylko, że no właśnie kto otwiera katechizm? I te prawa objawione Mojżeszowi na górze Synaj, Pan Bóg rozpoczyna takimi słowami: ja jest Pan Bóg Twój. Czyli Pan Bóg chce dać swojemu ludowi wszystko, co jest mu potrzebne do szczęścia, do powodzenia, do zbawienia, ale to jest ojciec. Ojciec kocha miłością warunkową. Kobiety czasem nie lubią tego słowa, bo one kochają jakby miłosierdzie. Ale miłość warunkowa powoduje rozwój. Przerastanie, można powiedzieć, albo wyrastanie, można powiedzieć, z tych takich różnych stopni niedorozwoju. Przerastanie siebie, swojego egoizmu, swojego lenistwa, swojej głupoty, to jest miłość warunkowa. I dlatego Pan Bóg jako ojciec mówi: ja ci dam wszystko pod warunkiem wierności tym przykazaniom. To jest takie przymierze, taka umowa. Bóg bardzo poważnie traktuje swój lud. Ale jest nieobliczalny. Jemu nie można niczego, można powiedzieć, przypisać. A Bóg Starego i Nowego Testamentu kocha nas i chce, abyśmy właśnie dorośli do nieba. I tak jest właśnie z tymi przykazaniami, które jakby wyznaczają taką granicę. Odtąd dotąd, w tej przestrzeni przykazań, człowiek pozostaje człowiekiem. Ale wykraczając poza któryś z nich, czy tam poza wiele z nich, staje się albo bestią, albo bydlęciem. I to życie doskonale potwierdza. Dotknijmy pierwszego przykazania. Nie będziesz miał bogów cudzych przed nami. Kiedy czasem ktoś odnosi się do przykazań, to zwykle sięga do nie zabijaj, do nie kradnij, do nie kłam. No, ale najważniejsze z nich wszystkich jest pierwsze przykazanie, jest absolutny fundament. Bez pierwszego to ta reszta niewiele znaczy. I tutaj trzeba od razu sobie powiedzieć taką prawdę, że człowiek jest istotą religijną, homo religiosus. Nawet zaparty ateista, człowiek musi coś, kogoś wierzyć. Człowiek musi przed czymś kimś klękać. Człowiek musi kogoś coś wyznać. Pytanie, co i kogo. I taka jest zależność, że człowiek staje się na obraz i podobieństwo bożka, bożka, przed którym klęka. I gdybyśmy tak spojrzeli w życie, co się staje z pijakiem klękającym przed, no właśnie, butelką? Co się staje z erotomanem klękającym przed swoją rozpustą? Co się staje z narkomanem? Jak te bożki niszczą niszczą swoich wielbicieli, jak ich poniżają bezlepsznie, jak ich zatracają. A kto z was starszych pamięta, jak przyjeżdżał do Polski Jan Paweł, nie tylko do Polski. Wysiadał z samolotu, klękał, całował ziemię. Absolutnie go to nie poniża, bo wręcz odwrotnie. Wszyscy mówili, jaki to wielki człowiek, bo klękał przed wielkim Bogiem. I Bóg mu wtedy udzielał tej swojej wielkości, mądrości. Błogosławił mu, bo on był cały twój, tak jak wyznał. I to jest wierność Boga, wierność swoją obietnicą. Widzieliśmy przez tyle lat, jak właśnie ta wierność, ta wzajemność między Bogiem i tym człowiekiem już świętym owocowa. I spójrzmy teraz tak od strony pytania. Wobec kogo rozgrywasz, porządkujesz, ustawiasz swoje życie, wybory, decyzje? Co jest właśnie tym absolutnym punktem odniesienia, ostateczną racją? No bo niestety, tak jak już mówiliśmy, no, Boga zastępują bożki. I wymienię kilka. Nie będę sięgał do tych starożytnych, do tych współczesnych, jak taki seks, samochód i tak dalej, ale dotknę czegoś, o czym już wczoraj powiedziałem. Boże własnego ja. Bo to jest pycha, pierwszy grzech, szatański grzech. I to jest bardzo taki, można powiedzieć, dyskretny grzech. Rzadko kto się spowiada, że zgrzeszył pychą. Bo to tak się wyraża, mnie nikt nic nie powie. Mnie nikt nie będzie pouczał. Ja wiem swoje. To jest moje zdrowie, to jest moja wygoda, to jest moja kariera, to jest moja kasa, to jest mój seks, to jest mój brzuch. Jak krzyczały panie w czarnym proteście, to jest gorzej. Bo też jest moje dziecko. Z jednej strony tak. Moje, bo poczęte, zrodzone, ale już nie moje, to nasze, jeśli poczęte i zrodzone. Ale czasem dla jakiegoś dziecka mama może stać się Bogiem. Kiedyś dziecko przychodzi z katechezy i mówi do mamy: mamo, pani katecheta mówiła, że najbardziej to nas kocha Pan Bóg. To prawda? A mama mówi: jak to prawda? Przecież ja cię najbardziej kocham. Przecież ja cię urodziłam. Przecież ja cię żyję. Przecież ja o ciebie się troszczę. Jak to Pan Bóg? No co ty? Można i tak, nie? Ale czy to tak naprawdę? Albo odwrotnie. I coraz częściej się to dzieje. Dziecko może być bożkiem w domu. Bożkiem tyranem. Bożkiem, wokół którego cały dom się kręci. Nieszczęśliwe dziecko. I właśnie to już też o czymś mówi, jak człowiek jest skłonny do ubóstwienia byle kogo i byle czego. I w zimie czasem się wygra. Drugi taki wymiar to doświadczamy bezsilności często. A bezsilność to jest słabość. Dlatego człowiek jakby szuka pewnej mocy. No, przede wszystkim mocą dysponuje Pan Bóg. Ale Pan Bóg ma tę moc jako łaskę, mądrze jej udziela. Nie na, można powiedzieć, na zawołanie. I tak jak my chcemy. Jest mądry, jest pokający, jest przewidujący. I dlatego właśnie często teraz ludzie sięgają po różne rodzaje mocy poza Bogiem. I tym jest magia. To słówko nawet magiczne, tak nam weszło w słowi, że nawet niektórzy mówili magiczne Boże Narodzenie. A przecież magia była zawsze poza Bogiem, przeciw Bogu. To była domena złych sił, złych mocy, destrukcyjnych. I właśnie teraz moda na tych, którzy właśnie uprawiają w różny sposób magię, jest niesamowita. To jest wyobrano różne rytuały, różne praktyki i teraz się je stosuje, czasem nawet przemiennie z naszymi może być praktykami religijnymi. Bo przecież ileż teraz jest różnego rodzaju guru, jakiś mędrców, jakichś tam przewodników duchowych. Wróżek już jest prawie dwa razy więcej niż księży w Polsce. I do tych wróżek chodzi czasem razem babcia, mama i wnuczki. A czasem potem idą jeszcze do kościoła. Nie widzą jakiejś sprzeczności. Dalej, przecież różnego rodzaju uzdrowiciele. Owszem, człowiek cierpiący zrobi wszystko, żeby ujrzeć swojemu czy czyjemuś bólowi. Tylko, że niesprawdzone te takie różne terapie, medycyny i tym podobne mogą owszem czasem pomóc na ciele, ale nagle w duszę wprowadzić taki rozstrój, że już potem egzorcysty potrzeba. I tutaj właśnie czasem brak roztropności, mądrości, ostrożności, bo właśnie egzorcyści mówią, że no choćby niektóre leki homeopatyczne z jednej strony pomagają jakiemuś organowi, a potem niesamowicie nie wiadomo dlaczego przychodzi nerwica, przychodzą jakieś psychozy, przychodzi depresja, tylko że się zwykle z tego jednego z drugim nie wiąże. Katechizm też przed tym ostrzega. Już nie mówiąc o najrozmaitszych amuletach, talizmanach, tatuażach teraz. Ileż dziewczyn każe sobie tatuować znaki, których absolutnie rozumienia znaczenia nie zna. Czasem patrzę i jestem przerażony. To jest okultyzm idący w stronę satanizmu. A dziewczyna z dumą i za ciężkie pieniądze no, próbuje sobie na całe życie. Już wspomnę jeszcze, bo ja tylko dotykam. Tarot. Karty tarot. Kiedyś byłem przerażony, kiedy zobaczyłem z tym pisemkiem, które czytają małe dziewczynki, witch, czyli wiedźma, dołączono karty tarot. Ten, który wprowadzał karty tarot na rynek polski, jak Jan Suliga, potem był przerażony, jak one działają. Chciał się wycofać, ale już wtedy popularny nie był, bo zobaczył, że wróżące cyganki boją się tego dotknąć, bo mówią, że to jest diabelskie. I to nagle niejedna babcia mama kupiła z tym pisemkiem swojej małej córeczce. Dlatego właśnie tutaj wielkiej ostrożności i roztropności potrzeba, bo kryterium, że to działa, owszem, diabeł też ma najrozmaitsze sztuczki. To jeszcze nie jest ostateczne. Jakie są tego owoce, skutki? A najważniejsze jest wymiar duchowy. Jeszcze jedno bardzo ważne, o czym też nie myślimy, obraz Boga. Kiedyś Jan Paweł, mówiąc do młodzieży, powiedział tak. Na tym obłąkanym świecie wielu ludzi nie zna Boga, ale niestety są tacy, którzy znają Go źle. Bardzo ważna sprawa, że zły, niewłaściwy obraz Boga powoduje, jeśli nawet cały naród ma niewłaściwe pojęcie o Bogu, to ma złe prawa, niewłaściwe obyczaje, niewłaściwy sposób rządzenia się sobą. To już filozofowie stwierdzi. I tak samo właśnie człowiek, który ma jakiś taki infantylny, fałszywy obraz Boga, to ma wszystko takie infantylne i fałszywe w swoim życiu. I niestety, nawet widać po pewnych jakichś teleturniejach, konkursach, że wiedza religijna jest żenująco słaba, mimo katechezy, mimo tradycji, mimo nauczania Jana Pawła. Stąd potem nasze pojęcie o Bogu jest marne, fałszywe. I młodzież się takiego Boga potem wstydzi, od niego ucieka. I tutaj trzeba było zwrócić uwagę na nasze pojęcie o Bogu. Czy to jest Bóg Stwórca, teraz, kiedy wszędzie się lansuje Matkę Naturę czy Matkę Gaję. Czy to jest Bóg Alfa i Omega? Przed początkiem i na wieczność, że tak powiem. Czy to jest Bóg absolutna mądrość, jedyna, można powiedzieć, racja, słuszność? Czy to jest Bóg Zbawiciel, który właśnie aż poprzez śmierć i zmartwychwstanie chciał nam dać wieczne szczęście? Choćby to, ale to trzeba też poznawać. To trzeba jakby przemyśleć, a nawet o tym rozmawiać. Mnie jakoś tak niepokoi, że nawet pomiędzy duchownymi rzadko się rozmawia o Panu. Rozmawia się o czym? O Kościele, o papieżu, o różnych wydarzeniach, ale o samym Bogu to jakoś tak wstydliwie, jakby to było sztabu. Inne tabu się tworzy, a tworzy się jakieś tabu bardzo niesłuszne. Dlatego właśnie, jeśli Bóg jest jedyny, to musi być na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu w rodzinie, na pierwszym miejscu w sercu, na pierwszym miejscu w sumieniu, na pierwszym miejscu w życiu i śmierci. I jeden, i w modlitwie, i w liturgii, i właśnie w prawach sumienia. Jeden, nie jakieś takie różne postacie. Wybaczcie, ja go dotykam, ale i tak długo mówię. Drugie przykazanie. Nie będziesz wzywał imienia Bożego na daremno albo do czczy rzeczy. I to teraz takie pytanie. Co dla ciebie jest święte? Ale nie jakoś tam poświęcone w kościele, ale co dla ciebie jest absolutnie nienaruszalne, bezcenne i warte poświęcenia życia. Bo to jest jakieś takie ostateczne kryterium. Bo jeśli człowiek nie wierzy w nic, można powiedzieć, nie jest w stanie poświęcić dla czegoś życia, to czy on jest wart życia? I czy masz święte zasady, takie znów nienaruszalne, święte? Święte słowa i święte imię. Bo popatrzmy, właśnie tak jak wspomniałem, w tych sądach Bóg był gwarantem. Jego imię przez wieki była jakby taką pieczęcią, pieczętującą ludzki ślub złożony drugiemu, ludzką przysięgę, ludzkie obietnice, ludzkie przyrzeczenia, ludzką wiarygodność. Jeszcze pamiętam, chociaż mama to raczej tak nagannie traktowała, ale wśród dzieci nawet było takie przysięganie się, tak się mówiło, ja Boga. Chociaż to było dziecięce, nieświadome. Ale to jeszcze był ten ślad po tym. Stąd właśnie trzeba spojrzeć, że teraz jest taki człowiek homo profanus, dla którego nic nie ma święta. Jak dla takie przysłowie niemieckie, że dla kamerdynera nie masz bohatera. I popatrzmy jeszcze na jedną rzecz, bo wspomniałem o wiarygodności, o szacunku dla słów. Coraz bardziej wchodząca wulgarność naszego języka odbiera właśnie to. Ta wulgarność już dotyka małych dzieci. Ta wulgarność niestety też zagarnęła dziewczęta, które kiedyś się czerwieniły, zawstydzały przy takim słownictwie, a teraz to same używają. Ta wulgarność właśnie odbiera tym słowom naszym i szacunek, i wiarygodność, i zaufanie. I popatrzmy, że jeśli mężczyzna, załóżmy, nie tylko teraz mężczyzna, tym samym językiem wypowiada słowa ohydne, to czy kiedy będzie tym samym językiem ślubował miłość, wierność, życzliwość małżeńską, to czy to jest wiarygodne? Dlatego tak się łatwo teraz łamie wszystkie przysięgi. Depcze się te słowa. I popatrzmy jeszcze na ten jeden wymiar. Znacie te słowa, ich jest tam kilkanaście, ale niestety stosowane zamiast przecinków i kropek. przez wielu, to większość z nich uderza w kobietę, czyniąc z niej, no delikatnie powiem, kobietę relikowicza. Uderza przepiękną tajemnicę poczynania dziecka, miłości małżeńskiej, macierzyństwa, choćby ty taki syn na przykład, nie? I tu właśnie to jest uderzenie diabła w owoc żywota. Właśnie w to, co jest jakby ikoną Matki Bożej w kobiecie. Owoc żywota, czy nawet się takiego słowa nie używa. I żenujące jest to, że jedno to, że kobiety używają tych słów, ale że pozwalają przy sobie używać. Że nie protestują. Że nie buntują się. Że nie, właśnie, nie zamykają ust tym, którzy tak sobie. I wtedy mężczyźni próbują, czy można z tą kobietą tak. Jeszcze więcej i jeszcze więcej. Smutne to jest. Ale jeśli się nazywają pojęcie te słowa wulgarne przekleństwami, to przeciwieństwem jest błogosławieństwo. A tego rzadko kto używa. Ja kiedyś mieszkałem i często widziałem jedną taką babcię w oknie. No, czasem siedziały rozkazki w oknie, ale ona się tak pięknie uśmiechała do ludzi, nie tylko do mnie. I kiedyś, jak ją spotkałem, to mówię, a co pani sobie tak myśli, jak tak na nas patrzy z tego okna? A ona mówi, no co ja myślę, tak wszystkim tak z serca błogosławię. I jeszcze raz się tak pięknie uśmiechnęła. Pan Jezus mówił, z obfitości serca mówią usta. Jeśli ona właśnie serca błogosławiła, no to co powiedzieć o człowieku, który przeklina? A złe słowa mają strasznie ciężkie. One mogą zaciągnąć nawet na dół. Niektórzy mówią na pokolenie. Dlatego właśnie jeszcze ocalało to błogosławieństwo rodziców w stosunku do nowożeństwa. Jakie to jest piękne, ile tam płaczu czasem jest i łez. Ale dlaczego tylko wtedy? Dlaczego się nie błogosławi dzieci, jak wychodzą do szkoły, jak jadą na wakacje? Dlaczego się nie błogosławi nawet męża, żony? Może właśnie dlatego, jeśli zabrakło błogosławieństwa, to się rozmnożyły przekleństwa. Zwróćmy na to uwagę. Trzecie przykazanie. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. To pamiętaj jest takie znamienne. Nie ma go przy żadnym przykazaniu innym. Świętość Dnia Świętego, który uświęca człowieka. I tutaj sięgnę może takiego trywialnego przykładu, ale on mi utkwił w głowie. Uczyłem na takiej wioseczce dzieci, nawet nie było tam kościoła. I kiedyś tak, mówiąc o trzecim przykazaniu, zapytałem, słuchajcie, a co robi krowa, wiecie? No to dzieci mówią, no tak, leży, żuje i się gapi. No i wtedy zapytałem, a co robi taki człowiek, który zapomniał gdzie idzie na kościół? No też, i leży, żyje i się gapi. No trochę na inne sprawy, ale proszę zobaczyć, mówiłem tylko o zbydlęce. Niestety, to jest coś takiego. Nie wiadomo kiedy słowo niedziela zostało zastąpione słowem weekend. Co prawda dotyczy dwóch dni. Ale ono już nie ma nic w sobie świętego. Nic w sobie z odmienności, można powiedzieć, ale jednocześnie z tego, co jest sakralne w tym dniu. Ponieważ właśnie niedziela, msza święta służy temu, by człowiek nie stał się wołem roboczym, przygiętym do ziemi albo rozlubowanym w głupiej rozrywce. Nie, właśnie niedziela zakłada odświętność. Już od rana. Są ludzie, którzy rano się już ubierają elegancko, dom jest wysprzątany, żeby to święto było zupełnie odmiennym dniem. I świątynia właśnie służy temu, żeby człowiek
stanął do pionu, przypomniał sobie o niebie. Wszedł wywiad piękna, bo liturgia jest piękna i sprawuje się ją pięknie. Są tu piękne kwiaty, to teraz piękny głos, ale zwykle właśnie zabiega się o piękny śpiew, bo dookoła się coraz więcej przygody. I żeby właśnie człowiek też nabrał poczucia wartości własnej, bo ofiarowuje Bogu to, co wypracował. Ile kochał, ile się poświęcał, ile się starał o świecie. A Bóg to przemienia, no właśnie, w swoją komunię. Dlatego kto o tym pamięta? Że to można ofiarować, to nabiera sensu wtedy wartości i człowiek sam wtedy jest więcej wart i we własnych oczach, i w Bożych. I tutaj takie dwa przykłady, kiedy miałem w 90 roku zeszłego wieku misję na Białorusi, akurat tak mi przypadło, że tam, gdzie działa się ta powieść nad Niemem, niedaleko Bohaterowiczów, była taka miejscowość Łunna pod Grodnem. I co ciekawe, że tam trochę mieszkało Polaków i ci Polacy w latach 20. ocalili kościółek. Komuniści chcieli zrównać go z ziemią, ale ci Polacy położyli się pokotem, a że byli jedynymi pracownikami w kołchozie, którzy coś tam robili, no to nie pojechano do nich tymi buldożerami. No ten kościółek, w przeciwieństwie do wszystkich barw komunizmu, gdzie wszystko jest brudne, krzywe i brzydkie, to był jak perełka. I oni właśnie, to był maj, kwitło wszystko pięknie i oni szli biedni, prości, ale tacy uroczyści do tego kościoła. I wychodzili jakieś takie dumni, aż mi się oczy śmiały do tego. Widziałem, jak ten kościół przemienia. Ale proszę mówi, no tak, ale brat nie wie, pójdziemy, po wiosce, pracowacie. No i tam były też takie chałupy z czerwoną gwiazdą. Pod tymi chałupami byli ludzie. Nie zdejmowali kufarów tych balonek tego dnia i nie trzeźwieli tego dnia. Niektórzy leżeli na ziemi, brudni, zarośnięci. I wtedy obaj nawet nie mówiliśmy za bardzo. Zobaczyliśmy, co można z człowieka zrobić, jak mu się zabierze i idzie. Zabierze się świątynię. Zabierze się właśnie to, co uświęca. Ale to jest Białoruś. Można powiedzieć, a stary komunizm. Nie. Przejdźmy dokładnie na zachód. Kolonia niemiecka. Z tą niesamowitą katedrą. I Kapuściński, Ryszard, świecki dziennikarz, opisuje sobota rana. Katedra otwarta, ciemna, pusta. Chodzi jakiś zakrystian, nie wiadomo po co. Weszła jakaś para zakochanych, ale poczuła się obco i uciekła. Jakby w tym gigantycznym gmachu coś umarło. I pisze Kapuściński, ale dokładnie 100 metrów dalej, tam wre życie. I wymienia całą litanię nasz market. Tam się dopiero dzieją korowody, procesje, nabożeństwa, adoracje. I tak wylicza słowa, można powiedzieć, religijne. I tam się uprawia wielką liturgię z sakramentu zachodu. Celny to jest powiedział. Tak. Bo ileż ludzi teraz w Polsce spędza całą niedzielę w galerii. Bo tam mi zorganizują czas, bo tam jest fajnie. Bo właśnie, nie wiemy co zrobić z tym czasem, to tam oni nam podpowiedzą. Ale kim się stajesz, kiedy wracasz z galerii, a kim się stajesz, kiedy wracasz z kościoła? I właśnie już końcowe pytanie, jaka jest twoja niedziela, nie weekend, niedziela. No Rosjanie ocalili to słowo Waskresienie, czyli zmartwychwstanie. Czy wtedy człowiek właśnie już ma takie małe zmartwychwstanie? Z tej byle jakości, z tego zaspieszenia, z tego zakrzątania, takie małe zmartwychwstanie. I zakończę takim obrazem z filmu. Ten film był poczytywany za radziecki, ale to był film gruziński, świetnego reżysera Kamidze Abuładze, Pokuta. Myśmy go w Polsce były kina wyświetlane w telewizji, ale myśmy go chyba nie odczytali. To tym bardziej symboliczny film. Taka historia takiego naczelnika miasta, no, Kubek Stalin, który zaczyna swoje rządy od umieszczenia w cerkwi Muzeum Materializmu i wahadła Foucaulta. Potem wysadza cerkwi w powietrze, a potem wszystkich ludzi, no, można powiedzieć, godnych szacunku, wysyła do łapu. I kiedy w końcu umiera, to ktoś systematycznie co noc wykopuje jego ciało, tak jakby święta ziemia nie mogła z jego bydlaka zrobić. Nie będę opowiadał dalej, ale ostatnia scena tego filmu jest bardzo znamienna. Środkiem tego miasta idzie staruszka. I tak się rozgląda, jakby jako dziecko ją stamtąd wypędzono. Można się nawet domyślić, kim ona była wtedy, w ten czas terroru. I nagle kobietę wychylającą się przez okno, notabene wykopującą to ciało, ona pyta, czy to jest ulica Najświętszej Maryi Panny? Nie, nie ma takiej ulicy w naszym mieście. I ta staruszka mówi, a czy ta droga to wprowadzi do świątyni? Tamta mówi, nie, nie ma świątyni w naszym mieście. I ta staruszka mówi, ostatnie zdanie w tym filmie, to no na co komu droga, jeśli nie prowadzi do świątyni? No właśnie, na co komu droga? Na co te wszystkie starania człowieka, jeśli nasze drogi nie krzyżują się w świątyni? Nie są uświęcone w świątyni, nie nabierają sensu w świątyni, nie są materią zbawienia. Bo właśnie krajobraz bez świątyni to jest krajobraz nad przepaściami, bez barierek i bez znaków, ale z mnóstwem znaków fałszywych. Dlatego te dzisiejsze czytanie, takie kategoryczne, takie ojcowskie, ale takie bardzo męskie, jeszcze dobrze przytoczyć trzy zdania jako podsumowanie tego wszystkiego. Bóg mówił przez Mojżesza, biorę dziś przeciw wam na świadków tego ziemi, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Boga swego Pana, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego, bo tu jest Twoje życie i długie trwanie Twego pobytu.